Ja jeszcze Boże, kłania się Państwu, Jarosław Pilch. Proszę Państwa, niestety nie jestem w stanie, wróciwszy po dwóch dniach do nagrywania, miałem problemy zdrowotne, więc nie nagrywałem, a więc wróciwszy po dwóch dniach do nagrywania, nie byłem w stanie znaleźć artykułu pana Górnego, który komentowałem w tej pierwszej części. Natomiast jakby interesuje mnie teza, która wówczas przyświecała panu Górnemu, mianowicie niechętnie, zapewne, pokazywał w tamtym artykule, którego nie potrafię znaleźć, w czeluściach internetu pokazywał podobieństwa między Polską i Chinami, z Chinami i Polską. Bo powiedzmy sobie, że jednak Chiny były, powstały kilka tysięcy lat wcześniej niż Polska. A ja myślę sobie, że, znaczy ja o tym wiem, że mówiłem o tym wielokrotnie, o tych podobieństwach polsko-chińskich. A oczywiście są gigantyczne różnice kulturowe przede wszystkim. Polska jest zbudowana na zupełnie innej kulturze, na kulturze śródziemnomorskiej, kulturze chrześcijańskiej, natomiast Chiny stworzyły własną kulturę, a my jesteśmy częścią większej kultury. Byliśmy częścią większej kultury, teraz już nie. Teraz już jesteśmy jakimś tam elementem zanikającej, właśnie w zaniku, kompletnie w zaniku, w kompletnym zaniku kultury śródziemnomorskiej. Natomiast Chiny stworzyły własną kulturę, stworzyły własny okrąg kulturowy, który nie tylko zresztą ich dotyczy, ale dotyczy wielu miejsc Azji, Azji Wschodniej, Azji Północno-Wschodniej i Południowo-Wschodniej również. Ponieważ, żeby tylko... To jest oczywiście ogromnym uproszczeniem to, co mówię w tej chwili, ale żeby tylko ograniczyć się do tego czasu, który filozofia mistrza Konga jest obecna w Chinach i właśnie w tym obszarze, o którym wspomniałem przed chwilą, no to już jest i tak 3,5 tysiąca lat jednolitej kultury, która została zniszczona dopiero rewolucją 11 roku. I teraz w tym całym obszarze, który, ale w tym całym właśnie obszarze, który wydałoby się niemożliwy do przeanalizowania, niemożliwe w tym obszarze do znalezienia tych wspólnych elementów polsko-chińskich, ja je znajduję. Ale ja je znajduję dlatego, że jestem człowiekiem nieporównanie starszym od państwa. I ja pamiętam jeszcze czasy i sprawy i rzeczy, które w tej chwili już nie istnieją. A więc przede wszystkim szacunek dla starszych. To, co nas łączy z Chińczykami, łączyło, bo to też już niestety jest powoli wypierane przez tak zwaną nowoczesność. A jak Państwo wiecie, nie ma nic gorszego. Jest takie powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego. Tak, czyli ta tak zwana nowoczesność jest po prostu wrogiem tego starego stanu rzeczy, który miał miejsce przez tysiące lat. A więc stan, w którym rodzice na przykład płodzili dzieci, później dbali o te dzieci dorastały i w pewnym momencie, kiedy rodzice już tracili siły, a kiedyś to było bardzo wcześnie, tak gdzieś koło 30 któregoś tam roku życia, naprawdę, a średnia wieku w Chinach 60-tych latach, czy już na początku 70-tych, to było tam 42 lata. Więc no na skutek oczywiście różnych aspektów życia społecznego, społeczno-politycznego, nazwijmy to. A więc, ale kiedy rodzice już nie mieli siły lub nie mogli z jakichś tam powodów, to dzieci jakby przejmowały obowiązki dbania o tychże rodziców. Ja pamiętam, że tak właśnie było w przypadku mojego dziadzia, znaczy moich obydwu dziadków, obydwu rodzin, zarówno ze strony tatusia, ze strony mamusi, po prostu moi rodzice partycypowali w utrzymywaniu, tak, w utrzymywaniu, dosłownie, łącznie z finansowym utrzymaniem, tych dwojga par staruszków. W przypadku dziadzia z Bielczyno to tam nie było problemu, bo tam było aż siedmioro dzieci do dokładania się, ale w przypadku mojego dziadzia z Lwowa, Jana Grabowskiego, wspaniałego Polaka, wspaniałego patrioty, a Czeka, który bronił Lwowa przed Rosjanami, przed Ukraińcami, no to już było nieco gorzej, dlatego że jego syn, znaczy moja mamusia zajmowała się dziadziem, a jego syn, niejaki Tadeusz Grabowski, można to sprawdzić, rektor RSP w Katowicach, miał to głęboko, no właśnie, bo był nowoczesnym człowiekiem. No ale dobra, to jednak mimo wszystko można powiedzieć, że z jakimiś tam zadrami, ale to funkcjonowało, prawda? No a w Chinach to z większymi lub mniejszymi zadrami, ale funkcjonuje w dalszym ciągu. To jest oczywiste, że ta przesunięcie w fazie jest między Polską i Chinami, chociaż już nie wiadomo, czy, znaczy przesunięcie kulturowe, o kulturowe, tylko kulturowe. To znaczy, że Chińczycy jeszcze mają te swoje kulturowe zaszłości, a my już ich prawie nie mamy. O podobieństw w odnoszeniu się do starszych ludzi było ogromnie dużo. Znowu to przesunięcie jest istotne, bo w tej chwili już młodzież polska, czy dzieciaki polskie są ważniejsze niż staruszkowie. To dzieci siedzą, a staruszkowie stoją. W mojej młodości, w moim dzieciństwie, ale jeszcze i później, kiedy sam miałem dzieci, no nie do pomyślenia było, żeby gówniarz mój, jeden z drugim, trzecim, siedzieli, a ktoś starszy od nich stał. Nawet tylko starszy, po prostu starszy. W szczególności, jak starszy człowiek, no to w ogóle nie podlega dyskusji. Oczywiście mowa o ośrodkach komunikacji miejskiej. Nie wiem, jak to jest w tej chwili w Chinach, ale trudno powiedzieć, dlatego że nigdy nie byłem w Chinach i nie jeździłem środkami komunikacji miejskiej, więc trudno powiedzieć, jak to jest, ale odnoszę jakieś dziwne wrażenie, że chyba rzadko się zdarza, żeby coś takiego miało miejsce w tej chwili, mimo tego, że na poziomie rodzinnym to zupełnie inna bajka, na poziomie rodzinnym. U nas to ten szacunek dla starszych rozciągał się na całe społeczeństwo. Natomiast w Chinach nie. W Chinach nigdy tak nie było. W Chinach przede wszystkim ważna była rodzina. Członkowie rodziny, a cała reszta obojętni. Zupełnie obojętni. Kompletnie obojętni. Także tutaj są pewne zniuansowania tego problemu. można by, jestem przekonany, że można by wiele mówić na temat na przykład relacjonowania dzieciom, że nie wspomnę o wnukach, bardzo nieciekawej przeszłości, której starsze osoby uczestniczyły. Ja po śmierci wielu moich najbliższych osób dopiero dowiadywałem się, że no, był w obozie albo był katowany w UB, albo miał problemy no, gigantyczne z rzeczywistością PRL-owską. A po prostu włosy mi na głowie stawały, gdy marli moi kolejni wujowie. A ja prawie niczego nie widziałem, dlatego że nam oszczędzano. Starano się nam oszczędzić tych traumatycznych spraw, które były ich udziałem. No tak, to rozumiem ten punkt widzenia, natomiast to spowodowało, że jestem uboższy, o wiele uboższy od tego Pilcha, który, Wiesława Pilcha, który gdyby wiedział wcześniej, no to by zupełnie inaczej się zachował. Właśnie być może dlatego mi nie mówiono. A w Chinach jest dokładnie taka sama sytuacja. Mówiłem Państwu wielokrotnie o tym, że rozmawiałem ze swoimi z panienkami właściwie, młodymi dziewczynkami, których dziadkowie szli z Hunanu, uciekali z Hunanu przed straszliwą klęską głodu w czasie Wielkiego Skoku. Uciekali do Xinjiangu i w żadnym przypadku nie chcieli już w bardzo podeszłym wieku, 80 kilku lat, nie chcieli z wnuczką o tym rozmawiać. Myślę, że tam jeszcze inne sprawy wchodzą w rachubę. Ja w ogóle generalnie uważam, że Polacy są, część Polaków już w tej chwili, tylko część, ta część Polaków będąca konserwatywnymi z punktu widzenia zachowań kulturowych, jest niezwykle podobna do właśnie podobnych im Chińczyków. Niezwykle podobna. Natomiast ta część bolszewicka Polaków, bolszewicko-liberalna Polaków, jest bardzo podobna do części tych Chińczyków, którzy z powodów koniunkturalnych zaprzedali się marksizmowi, leninizmowi. I w nim trwają, mimo tego, że marksizmu, leninizmu w Chinach nie ma. Poza jakimiś doktrynalnymi sprawami. No cóż, to są sprawy naprawdę trudne. Mam nadzieję, że część z Państwa rozumie to, o czym mówię, bo to jest istotne, o rozumienie. Nie o fakty, nie o przykłady, ale o rozumienie pewnych kulturowych zależności, kulturowych imponderabiliów. Bardzo chciałbym, żeby tak było, żebyście Państwo zrozumieli. Dziękuję, kłaniam się do